Witam Państwa, kłania się Wysław Pilch. Proszę Państwa, ja zawsze, gdy mówię o Stanach Zjednoczonych w kontekście europejskim, inaczej na nie patrzę, niż mówiąc o tych samych Stanach Zjednoczonych w kontekście chińskim. Bo dla mnie to są dwa różne teatry działań i o ile w kontekście europejskim to państwo, działania tego państwa i sprzymierzonych z nim rynków finansowych, bo to trzeba w ten sposób traktować, są zrozumiałe, o tyle w kontekście Azji zupełnie odwrotnie się dzieje. Znaczy chińskim dokładnie. Chińskim, ale nie tylko. No zupełnie inaczej na to patrzę. Jak państwo doskonale wiecie. Natomiast mamy jeszcze Turcję. Turcja to nie jest Europa. Turcja to jest, jakby na to nie patrzeć, z każdego punktu widzenia Azja. A to jest Bliski Wschód. Tak zwany Bliski Wschód, bo to jest po prostu Azja Zachodnia. Termin, który się u nas nigdy nie przyjął. To jest Azja Zachodnia i to jest miejsce działania przede wszystkim Izraela, destrukcyjnego od początku powstania, od 1948 roku, destrukcyjnych działań Izraela. W tej chwili będę mówił o Turcji. W tej chwili w przypadku Turcji prezydent Trump i rynki finansowe działają w zespół, pokazują to, co pokazały już w przypadku Wenezueli. To znaczy, jak się wykańcza zupełnie wysokiej klasy państwo. Proszę nie zapomnieć o tym, że Wenezuela jest bardzo znaczącym eksporterem, była bardzo znaczącym eksporterem ropy naftowej do momentu, gdy nie znacjonalizowała amerykańskich aktywów, aktywów amerykańskich firm, żydowskich czy też żydowskich oczywiście. No i wtedy oczywiście stała się jakby najbardziej godna potępienia ze wszystkich możliwych członków społeczności międzynarodowej, została zaatakowana i w tej chwili dogorywa. I zapewne tak się stanie, że po prostu nastąpi tam jakiś zamach stanu. Powrócą na stołek prezydencki ludzie, którzy w pokłonach, bijąc pokłony Amerykanom, oddadzą im wszystkie aktywa i wszystko wróci do normy. Czyli Wenezuela stanie się ponownie pieskiem na kagańcu, trzymanym w kagańcu amerykańskim. Ale nie o Wenezueli mówię, bo Wenezuela jest daleko i niewiele nas to wszystko obchodzi, prawda? Wydawałoby się, że niewiele nas wszystko obchodzi. No Turcja jest znacznie bliżej i powinno nas to wszystko obchodzić. Nie tylko Wenezuela powinna nas obchodzić, ale i Turcja. Ponieważ chciałem zwrócić uwagę Państwa na pewien drobiazg. Otóż my na razie jesteśmy krótko trzymani na amerykańskim pasku, na amerykańsko-żydowskim pasku. Proszę nie zapomnieć o tym, że ustawy w Sejmie, w polskim Sejmie, są konsultowane z Tel Awiwem. Więc no chyba trudno o coś bardziej spektakularnego niż spektakularnie mówiącego o zależności od innego państwa. Więc w momencie, gdy żydostwo międzynarodowe, czyli również ten Tel Awiw, zdecyduje się na otwartą przyłbicą zaatakowanie Polski, to pan Donald Trump grzecznie temu przytaknie. I co wtedy będzie? I wtedy będziemy mieli skumulowany atak, który w tej chwili jest przeprowadzany na Turcję. Właśnie dlatego, że jestem przekonany, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia właśnie z czymś podobnym w Polsce, więc proponuję, żebyście Państwo przyglądnęli się razem ze mną, jaki jest mechanizm tego. W ostatnich dniach, bardzo rzadko się o tym mówi, ale w ostatnich dniach, w piątek w Turcji miały miejsce problemy. Jeśli Państwo czujecie smród, to jest to smród z Szamba, albowiem jestem w Business Insider Polska i w tytuł artykułu Krach w Turcji, rynki panikują, no i tam dalej złotówka, to nas nie interesuje w tej chwili. Zacytuję kilka kapitów i przejdę do wykresu lira do dolara, czy dolara do lira. Cytuję. Panika w Turcji rozlała się na Europę. Wyprzedaż zaczęła się od samego rana w piątek, a początkiem było fiasko rozmów przedstawicieli Turcji w USA i artykuł w Financial Timesie o możliwym zarażeniu się tureckim krachem walutowym przez europejskie banki. Rozumiecie Państwo? Znaczy, ja rozumiem, że fiasko rozmów przedstawicieli Turcji i USA jest rzeczą ważną. Natomiast artykuł w gównianym Financial Timesie jest rzeczą ważną? Proszę Państwa, to jest żałosne. Nie, ważne. Znaczy, dla nas to jest również ważne, ale to jest żałosny argument za przemawiający właśnie za tym, co się stało dalej. O 13.30, cytuję, zaczęła się konferencja prezydenta Erdogana, który miał uspokoić rynki. Nie zrobił tego. Oliwy do ognia dolał też Donald Trump, nakładając na Ankarę podwójne cła na stal i aluminium. Efekt? Krach na lirze tureckiej, która pociągnęła za sobą złotego, inne waluty rynków wschodzących i tak dalej. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Na fakty, nie na interpretację faktów, na fakty. Fiasko rozmów turecko-amerykańskich, pierwsze. Drugie, artykuł w Financial Timesie. Trzecie, podwójne cła Trumpa na stal i aluminium turecką. To są trzy elementy. Oczywiście mówienie o krachu jest śmieszne, skandaliczne i tak dalej, a to zaraz dojdziemy do tego w kontekście artykułu tego wykresu. Proszę Państwa, to, że Ankara znalazła się w potrzasku, nie wiem, czy Ankara znalazła się w potrzasku. Ankara na pewno jest w trudnym momencie. Rynki spanikowały i zepchnęły lirę turecką w przepaść bez dna. No to już jest zupełne kłamstwo, oczywiście. Tutaj pisze, że rynki spanikowały, zepchnęły. No, ale w ciągu jednego dnia turecka waluta osłabiła się wobec dolara o 15% do nienotowanych dotąd poziomów. Przejdziemy do wykresu wtedy. Wtedy będzie można opowiedzieć. Więc tak. Proszę Państwa, a oczywiście jeszcze analitycy Danske Bank z Kopenhagi przewidują, że Turcja może dostać finansowe wsparcie z Rosji. To jest bardzo ważne dla tego Business Insidera. Ja myślę, że to jest istotne, a zaraz w kontekście tego o Chinach. I teraz jeszcze akapit Business Insidera, czyli Szamba. Jest, proszę Państwa, cytuję, dzisiejsze wydarzenia są tak naprawdę jedynym możliwym skutkiem prowadzonej w Turcji od dłuższego czasu polityki skrajnie odpowiedzialnej polityki fiskalnej i monetarnej, ograniczenie niezależności banku centralnego i uczynienia pośmiewiskiem z rządu przez uczynienie ministrom finansów i skarbu wzięcia autorytarnego prezydenta. Powtarzam, od dłuższego czasu. W Turcji, kraju samodzielnym, wydawało mi się niepodległym, wydawało mi się suwerennym, i na pewno tak jest, nie tylko mi się wydawało, ale tak jest, władze są dobierane tak, jak uważają za stosowne. Dokładnie tak samo się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tak mi się przynajmniej wydaje, że na przykład córka prezydenta i jego zięć są najbliższymi doradcami prezydenta. I pies z kulawą nogą, i nigdy o tym nie słyszałem, aby pies z kulawą nogą wspomniał, że to jest nieodpowiedzialna polityka prowadzenia państwa. Mimo tego, że córeczka prezydenta doprowadziła, jak słyszeliśmy wszyscy, do tego, że nastąpił atak amerykański na bazę lotniczą syryjską. Bo córeczka prezydenta się zdenerwowała i powiedziała tatusiowi: tato, zaatakuj. No i tato zaatakował. To ma jakiś sens? Ja myślę, że zerowy. A ja myślę, że jeśli najbliższa rodzina doradza prezydentowi Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa na świecie, to coś jest bardzo nie halo. Bardzo nie halo. W kontekście tego oczywiście, co tutaj powiedziano, że ministrem finansów jest zięć. A to on nie może być kompetentny tylko dlatego, że jest ministrem finansów? Tylko dlatego, że jest zięciem? To on już nie może być kompetentny? Powiecie państwo, no jak jest kompetentny, skoro taka awantura, takie doły zalicza? Proszę państwa, żaden minister finansów nie wytrzyma ataku Stanów Zjednoczonych. A przede wszystkim rynku finansowych. No choćby nie wiadomo, jaki to był minister finansów. Żaden kraj na świecie do tej pory nie został tak ostro zaatakowany, jak Turcja. No może Chiny. No i właśnie tutaj wracamy. Przechodzimy do spraw chińskich. Czy chociaż może o, znaczy, chciałbym powiedzieć tak, że coś jeszcze gdzieś tam było. Nie. Więc przechodzimy do spraw chińskich. Państwo zauważyliście, że ktoś tam wspomniał o tym, że ci Duńczycy wspomnieli o tym, że Rosjanie mogą wspomóc Turcję. Myślę, że w niewielkim stopniu. Bardzo niewielkim stopniu. To w ogóle myślę, że to jest rzecz pomijalna. Natomiast jak widać, nie ma zaangażowania, brak zaangażowania chińskiego. W każdym razie nic na ten temat nie wiadomo. Gdyby takie zaangażowanie było, to byśmy na pewno o tym wszyscy wiedzieli. Jeśli nie od Chińczyków, to od innych. Co to oznacza? No cóż, proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że Chiny prowadzą politykę globalną. Próbują prowadzić politykę globalną, a prowadzą globalną politykę handlową. To pierwsze, to próbują prowadzić politykę globalną, to powiedzmy sobie, że to jest no, gdzieś tam piąta woda po kisielu. Natomiast prowadzą globalną politykę handlową. I to jest dla nich najistotniejsze, jestem o tym absolutnie przekonany i tego nie musi mi nikt mówić, nie musi mi informować o tym żadna gazeta chińska, że nie wspomnę o Chińczykach, na których się powołują polscy ci sinolodzy, głównie profesorowie, a bo moi koledzy, moi przyjaciele z Pekinu, to oni powiedzieli. No właśnie. Zawracanie głowy, ale bez znaczenia. A otóż mnie nikt nie powiedział o tym, że Chiny prowadzą globalną politykę handlową. I dla nich ta sprawa jest najistotniejsza, albowiem eksport w dalszym ciągu jest bardzo istotnym elementem chińskiej polityki handlowej. Import również stał się ostatnio. Ale eksport jest permanentnym elementem, stałym elementem chińskiej polityki handlowej. W związku z tym Chiny nie mogą sobie pozwolić na to na razie, aby wchodzić do gry w Turcji, do tureckiej gry, turecko-amerykańskiej gry, ponieważ im się to na razie nie opłaca. Ja myślę, że w rozmowach, które będą pewnie miały miejsce, a może być może nawet i mają miejsce, tylko o tym nie wiemy, rozmowy zakulisowe, amerykańsko-chińskie, chińsko-amerykańskie, handlowe oczywiście, chińska strona może podnieść taki argument, który będzie istotnym argumentem, szczególnie w tej chwili. No, widzicie, rozumicie, towarzysze Amerykanie, my zawsze możemy wam trochę napsuć krwi, dając jakąś pożyczkę, czy gwarantując coś Turcji. To na pewno Amerykanom by się bardzo nie spodobało i bardzo byliby z tego powodu niezadowoleni, bo druga potęga handlowa psuje im niszczenie Turcji. Rozumiecie Państwo, na czym to polega? Otóż ja myślę sobie, że Chińczycy, chińskie władze specjalnie nie ruszają na razie sprawy Turcji, ponieważ sprawa Turcji być może jest poruszana na forum chińsko-amerykańskim. Bo Chińczycy mają do załatwienia znacznie ważniejsze sprawy niż sprawa turecka, niż jakby pomaganie Turcji. Chińczycy muszą pomóc sami sobie. To jest dokładnie co innego. To jest dokładnie zupełnie co innego niż robi się w Polsce, bo polskie władze z reguły pomagają wszystkim innym, nie pomagają sobie, nie potrafią pomóc sobie. Natomiast od zawsze, przynajmniej od 1989 roku, jeśli nie od 1945, natomiast Chińczycy doskonale wiedzą, że oni muszą sobie pomóc sami sobie. Więc muszą mieć argumenty w ręku, argumenty, którym można przekonać, czy próbować przekonywać Amerykanów co do odczepienia się od nas, czyli od Chin. No bo, czyli odczepienia, czyli daniu spokoju tym kolejnym 200 miliardom, które są kolejnym krokiem milowym, teraz już milowym w wojnie handlowej. Bo pierwsze 50 miliardów było, powiedzmy sobie, że można to pominąć. Natomiast kolejne 200 miliardów już się nie da pominąć. Z każdej strony. 200 z jednej, 200 z drugiej. Tego już się nie da pominąć. W związku z tym ja jestem przekonany, że teraz nie trzeba do tego zresztą specjalnych rozmów. Wystarczy cynk do Waszyngtonu z Pekinu różnymi kanałami, prawda? No, widzicie, rozumiecie, towarzysze Amerykanie. Może byśmy, co byście powiedzieli na to, gdybyśmy pomogli Turcji? No może nie pomożemy Turcji, ale wtedy oczekujemy, że coś dostajemy w zamian. Oczywiście ja mówię językiem ulicy. Czyli innymi słowy, podejrzewam, że turecka karta może być w grze również na stole amerykańsko-chińskich negocjacji. Może. To jest oczywiście jeden z aspektów tej sprawy amerykańsko-tureckiej. Dla mnie podstawowym elementem jest, podstawową rzeczą jest pokazanie państwu, jak wielkie mocarstwo wykańcza inny kraj. Jakie są sposoby na wykańczanie innego kraju. Takim kolejnym, wracając na niwę polską, takim kolejnym sposobem wykańczania polskiej inicjatywy Trójmorza jest zdumiewająca zupełnie rzecz, kiedy okazało się, że Niemcy mogą wejść właśnie w inicjatywę Trójmorza. Że inicjatywa Trójmorza to nic innego, tylko przeciwstawienie się niemieckiej Mittel inicjatywie od 100 lat Mittel Europa, czyli opanowania środkowej Europy przez Niemcy. Trzeba być durniem albo zdrajcą, żeby wpuścić Niemców do Trójmorza. No ale w Polsce nie ma rzeczy niemożliwych. Tak, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.